Powiem Państwu o tym, o czym służby nie chcą, żebyście wiedzieli, bo jest to ich najnowsza zabawka. Otóż obok propagandy czarnej, gdzie podkreślamy wszystkie wady przeciwnika i zohydzamy go.
Pan Tusk wrócił na trasę i puszcza nam taki maraton Smerfa Maruty.
Propagandy białej, gdzie chwalimy się własnymi osiągnięciami.
Pieniążki, no 800 zł to jest więcej niż 500.
Ja bym dała dzieciom te 800 zł, no bo chodzą do szkoły, do przedszkola, potrzebują więcej, no ta poszła już jest brudna.
I propagandy szarej, którą rozpowszechniamy metodami nieformalnymi, szeptanką, trendsettingiem, jest najnowsza zabawka służb, agresywna propaganda chwilowa. To propaganda, która dzięki bardzo dynamicznym, agresywnym efektom wizualnym i dźwiękowym odwołuje się do naszych instynktów.
To program Koronawirus Poradnik. Adam Giza, witam i zapraszam.
Obliczona jest na to, że zostają wyłączone nasze procesy kojarzenia i długotrwałej pamięci, z której korzystamy, posługując się wykształceniem. To wszystko jest zablokowane i jednocześnie jest to taka koma.
Panie ministrze, mówi się o tym, że chorują osoby młode, te, które są oporne na nasze komunikaty, na rzetelną wiedzę, te, które nie sięgnęły jeszcze po szczepienie.
Tak, rzeczywiście. Z danych statystycznych wynika w tej chwili, że prawie już 50% w tej chwili to są osoby, które chorują z przedziału wiekowego między 20 a 40 rokiem życia.
Taka mikrokoma, mikrosen, którego nie pamiętamy. Tak więc atakuje się nas agresywną propagandą chwilową, odwołując się tylko do naszej podświadomości, do naszych podświadomych lęków, do naszych podświadomych, najmocniejszych instynktów.
W tej chwili mutacje, które istnieją w naszej przestrzeni, one niestety atakują osoby młode, a tym bardziej osoby, które są niezaszczepione.
Jak do nich dzisiaj dotrzeć? Widzimy spoty reklamowe z aktorami młodego pokolenia. Wiele mówimy a propos edukacji, chociażby w takim programie jak ten nasz w Telewizji Polskiej.
Tym sposobem, za pomocą najnowszych zdobyczy psychologii społecznej, zdobyczy wynikających także z marketingu i reklamy, z zasobów marketingu i reklamy, tym sposobem służby i sprzymierzeni z nimi politycy usiłują nami sterować. Bądźcie tego świadomi.
Państwa namawiam, żeby z nami pozostać na antenie TVP Info. Rzetelna wiedza a propos walki z pandemią COVID-19, a także a propos realizacji Narodowego Programu Szczepień. Proszę koniecznie być razem z nami, a jeżeli ktoś ma pytanie związane ze szczepieniem, to infolinia 989 cały czas do Państwa dyspozycji. Do zobaczenia.
Dzień dobry Państwu. Dziś skupię się na polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a raczej tym, co imituje bycie Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Zastanowię się też nad psychopatologią rzecznika tego ministerstwa, pana Łukasza Jasiny. Będzie trochę o tym, jak głupi daje, a mądry czeka, żeby zrobić interes, czyli nasza polityka wobec Ukrainy, poradnik lokalisty i kilka innych ciekawych rodzynek z tygodnia wyłuskanych, z ciasta tygodnia, ale zacznijmy od pana Łukasza Jasiny, rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wydaje się, że chłopina cierpi na chorobę dwubiegunową, bo naraz ma napady głębokiej depresji i wielkiej euforii. Bo chyba wyrazem głębokiej depresji i strachu było jego słynne stwierdzenie, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. To już tak oklepane, że aż się o tym nie chce słuchać, ale autorem tych słów jest przecież młody relatywnie rzecznik, filmoznawca, rzecznik MSZ. I teraz mamy kolejny wyskok, tym razem chyba w stanie euforii. Stwierdził pan Łukasz Jasina, rzecznik MSZ, na Twitterze, że Wołodymyr Zełenski powinien przeprosić za Wołyń. Ni mniej, ni więcej, tylko tak. Potem ten wpis skasował, bo się przestraszył swojej odwagi, ale już wywołał tym samym reakcję ambasadora z Warycza. Ambasador Zwarycz z właściwym chamstwem i butą odpowiedział, że nikt tu nie będzie dyktował prezydentowi, czym ma się zająć i co robić. Zaraz to Państwu zresztą przytoczę dokładnie. Jak w takiej sytuacji się zachować? No, trzeba się zastanowić przede wszystkim nad tym, do czego prowadzi obecna polityka, a raczej jej brak wobec Ukrainy. W MSZ od dawna panuje straszliwy rozgardiasz, chaos i kolesiostwo. PiS niestety pogłębił ten stan, który trwa od czasów Geremka, a ja nazwałem go lenino-geremkizmem, bo przecież to Geremek latał jako sekretarz PZPR po Uniwersytecie Warszawskim i wielu to jeszcze pamięta. Geremek skończył jak skończył, ale jego dziedzictwo niechlubne, cuchnące w MSZ ciągle trwa. Nie zmienił tego żaden z ministrów, także pan profesor Rau chyba nie ma zamiaru tego zmieniać. A zatem jest tam sobie państwo, dziadostwo, kariery kochanek, które jedna z kochanek ministra natychmiast została ambasadorem, przez chwilę była nawet panią, która trzęsła kadrami w MSZ. Są też inni związani tam z różnymi organizacyjkami, którzy tam powchodzili i okopali się i teraz robią kariery przede wszystkim finansowe. Jeden z takich właśnie królików MSZ teraz wybiera się na posadę ambasadora, bo już tak namieszał, że atmosfera nieświeża wokół niego jest już nie do wytrzymania. Efekt jest taki, że cała nasza polityka to zbyt duże słowo i zbyt arystotelesowskie wobec tego, co się dzieje. Całe to dziadostwo, ten zakalec, który wobec Ukrainy naszym kosztem został wypichcony, właśnie przynosi swoje owoce. A owoce są bardzo proste. Otóż gdybym ja dostawał, będąc zwykłym człowiekiem, nawet nie psychopatą, dostawał od kogoś za darmo różne przysługi, pieniądze, gdyby ktoś się do mnie łasił, to byłbym głupi, gdybym z tego nie korzystał. I tak właśnie czyniła Ukraina. Korzysta i powiem Państwu też, jak do dziś korzysta, bo do dziś kolejne dary jadą, właśnie 26 karetek pogotowia. Wysłaliśmy natychmiast na rozkaz. Ja bym korzystał też. I tak Żeleński i jego kamaryla korzystają z dobrodziejstw nieproszonych nawet Polski. Po prostu jeżeli Polska się podkłada, to my po niej sobie przechodzimy i czyścimy buty o Polskę. Ale poważne interesy to robimy z Niemcami i z Francuzami. I to właśnie nam pokazał Żeleński. Taką figę. Czy wyście, niedorostki intelektualne, myśleli, że poprzez płaszczenie się przed Ukraińcami my cokolwiek zdobędziemy, zyskamy? Przecież to od początku śmierdziało po prostu. Uwłaczało naszej godności. Czym innym jest pomoc i pod pewnymi warunkami kredytowanie, biorąc zabezpieczenia i mając siłę windykacji, a czym innym jest durne pakowanie prezentów. To nic nie daje, tylko rozbestwia. I teraz pan Żeleński leci francuskim samolotem, układa się z panem Scholzem, mówiąc, że to Niemcy są największym przyjacielem Ukrainy, a jeszcze mowę, laudację na cześć Żeleńskiego wygłasza jakiś pan Morawiecki. Przecież nie premier Polski, bo by mi uwłaczało, gdyby premier Polski wygłaszał laudację na temat pana Żeleńskiego. Laudację o jego zdolnościach muzycznych, szczególnie grania na instrumentach klawiszowych niekoniecznie palcami. Nie wiem. Cała ta tyrada oczywiście nie jest obliczona na to, żeby atakować Ukraińców, bo Ukraińcy zachowują się racjonalnie i psychopatycznie. Biorą, co się im daje i nie mają zamiaru być wdzięczni. A my zostajemy z tym, co zawsze. Dlaczego tak głupio? Dlaczego tak bezsensownie? Ktoś musi zostać za to rozliczony, bo naprawdę rachunek bzdur został przekroczony. Rachunek serwilizmu, niewytłumaczalnego serwilizmu Polski wobec Ukrainy także. Ja nie widzę powodów do żadnego serwilizmu Polski wobec Ukrainy, bo jesteśmy na wyższym poziomie kulturalnym, na wyższym poziomie mentalnym, na wyższym poziomie narodowym i na wyższym poziomie gospodarczym niż Ukraina. I to są fakty, czy to się komuś podoba, czy nie. I będziemy mówić na Ukrainie, bo tak chcemy. A w Ukrainie mówią serwiliści i tchórze. No to oczywiste. Więc wbrew poprawności politycznej chcę Państwa zawiadomić, że zrobiliśmy fatalne interesy z Ukrainą. Nie zrobimy żadnych następnych, bo Ukraina nam nie zamierza nic dawać, ponieważ niczego nam nie przyrzekała, a nie mamy żadnego trzymania nad Ukraińcami, żeby ich do czegokolwiek zmusić. Co więcej, w tej masie uchodźców, którzy przepływali przez naszą granicę, wlewali się do nas, jak może, nie zrobiliśmy żadnej procedury weryfikacyjnej, żeby chociażby wyłowić najcenniejszych uchodźców, lekarzy, specjalistów rzadkich dziedzin, inżynierów. Nie zrobiliśmy tego. Początkowo inne kraje, a wiem to z wnętrza MSZ-u, inne kraje przysyłały do nas pisma z prośbą o wyselekcjonowanie specjalistów, których potrzebują. Potem przestały to robić, zaczęły tutaj dzięki swoim służbom działać same, bo w Polsce każdy, kto chce, robi interes, tylko nie Polacy, jeżeli chodzi o rząd i polityków. I tak zabiera się z Polski lekarzy, zabiera się z Polski inżynierów, zabiera się specjalistów różnych rzadkich specjalności, a my na sam koniec zostaniemy z setkami tysięcy niewykwalifikowanych, obezwładnionych społecznie. Ludzi, których będziemy musieli utrzymywać za pomocą naszych systemów socjalnych. Tak więc już uchwalono zawczasu, parząc sobie palce wręcz, uchwalono wszelkie możliwe zabezpieczenia dla tych osób i tak będziemy karmić Ukraińców, dokąd będą chcieli tu przebywać. Tak wylądowaliśmy w drugim roku wojny, a właściwie to już od 2014 trwa ta wojna, więc trudno mówić, w którym nawet roku, ale w drugim roku też takiej ostrej wojny z Rosją. Tak wylądowaliśmy na pozycji podległości wobec Ukrainy. Różne są teorie mówiące o tym, że nasi politycy są szantażowani, że różne inne metody nacisku działają. Ja myślę, nie, po prostu działa głupota, serwilizm, tchórzostwo i niewolnictwo w duszach naszych polityków. PiS zawiódł na całej linii, jeżeli chodzi o Ukrainę, a rachunek społeczeństwo wystawi na jesieni i będzie to straszliwy rachunek. Srogi, żadne wasze sondaże nie przewidzą tego, co się wam stanie, jeżeli ta polityka się nie zmieni. I to jest ważne. A teraz spójrzmy drobiazgowo na to, co dzieje się wokół Ukrainy. Szczerze mówiąc, to jeden z geniuszy MSZ-u chciał nawet połączyć Departament Azji i Afryki, bo nie widział różnicy. To na A i to na A. Tacy fachowcy pracują w MSZ-cie. Może pan dwubiegunowy Jasina wcale nie jest najgłupszy w tym towarzystwie. Więc tak, mamy sytuację z wypowiedzią ambasadora Ukrainy Wasyla Zwarycza na temat rzezi wołyńskiej. Jasina napisał, że Żeleński powinien przeprosić za rzeź wołyńską. Nie wiem, czemu teraz to napisał, czemu może chciał zmazać piętno, jak się znajdował w tej fazie depresyjnej tego gadania, że jest sługą narodu ukraińskiego. Nie wiem, dlaczego napisał to teraz. I natychmiast odwinął mu Zwarycz, pisząc, jakiekolwiek próby narzucenia prezydentowi Ukrainy czy Ukrainie, co musimy w sprawie wspólnej przeszłości, są nieakceptowalne i niefortunne. Po takiej wypowiedzi pan Zwarycz powinien zostać wezwany do MSZ-u, dostać wilczy bilet kopa i przez najbliższe przejście graniczne wyekspediowanym zostać do Kijowa. Jasne? Gdyby nami rządzili polscy politycy, dumni politycy i sensowni politycy, tak by się stało. Oczywiście tak się nie dzieje. Teraz trwa cały balet zamilczania, rozmemływania tej sytuacji. Sytuacja jest prosta. Ham, będący przypadkowo, albo raczej nieprzypadkowo, ambasadorem Ukrainy w Polsce, wypowiedział się tak, bo mógł. I dopóki nie dostanie w łeb, to tak będzie robił. W tym samym czasie Żeleński zacieśnia współpracę z Niemcami i Francją, pokazując katastrofę polskiej polityki zagranicznej. A my cóż, a my podobnie jak z Trumpem i z Fortem Trump, teraz chcielibyśmy być, oni chcieliby być, czyli spod znaku Morawieckiego, chcieliby być w koszyku Bidena, ale przecież byli w koszyku Trumpa. Budowali Fort Trump. Pan prezydent Duda również to robił. Pan prezydent Duda jest ogromnym rozczarowaniem. Nawet znając go tu w Krakowie, nie wiedziałem, że będzie aż tak słabym prezydentem. I aż tak bardzo będzie chciał utorować sobie prywatną drogę kariery do ONZ-u albo do NATO. Serwilistycznie podkładając się Amerykanom, I serwilistycznie dostaniesz pan, panie prezydencie Duda, taką samą nagrodę, jaką dostał Kwaśniewski, czyli kopa na sam koniec. Obym nie był złym prorokiem. Dmytro Firtasz, ukraiński oligarcha, który ma znaczne wpływy w Polsce i mówiłem państwu już o grupie krążących wokół obecnej władzy ludzi, którzy chcą interesy Firtasza tutaj rozkręcić nad Wisłą, właśnie został oskarżony o defraudację gazu na Ukrainie. Oskarżenia postawiły SBU i Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego, spójrzcie, i zarzuca się mu kradzież gazu na sumę 500 milionów dolarów. Chodzi o to, że zdaniem tych instytucji ukraińskich zawyżał cenę gazu. Jak wiadomo, na Ukrainie obowiązują inne standardy korupcyjne, a mimo to Firtasz jest tam ścigany. Proszę spójrzcie na publikację Business Insidera. Z okołowojennych historii zobaczcie ciekawą publikację mówiącą o tym, że Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji werbuje byłych bojowników państwa islamskiego ISIS, aby przenikali do batalionów sił zbrojnych Ukrainy i byli tam szpiegami rosyjskimi. Bojownicy przeważnie z Syrii, z terenu Syrii, siedzą w więzieniach rosyjskich, no i tam są wypuszczani z misją szpiegowania. Oczywiście to jest tylko jedna część tej monety. Druga część tej monety jest taka, że również rośnie rzesza zwerbowanych agentów przez CIA. A więc, jak wiadomo, wokół wojny coraz więcej agentury. Gdzie są polskie służby? Sam naczelnik Kaczyński ponoć niedawno w gabinecie stwierdził, służb to my nie mamy. Co się dzieje wokół nas i wokół Ukrainy? Otóż wokół Ukrainy będzie działo się coraz gorzej. Zobaczcie państwo, tu jest analiza dosyć kompetentna sytuacji na Słowacji. O dziwo, o tym, co dzieje się na Słowacji, w Czechach, my kompletnie nie wiemy. Lepiej wiemy, co się dzieje w Bachmucie, niż co się dzieje w Bratysławie. To jest też paradoks jakby polskich mediów i polskiej polityki zagranicznej. Ale spójrzmy na to, co się dzieje na Słowacji. Na Słowacji w tej chwili rządzi rząd techniczny, pani prezydent, wyłoniony przez panią prezydent Czaputową. Wczesną jesienią, we wrześniu, mają odbyć się wybory, w których niemal na 100% wygra Fico. Kim jest Robert Fico? Robert Fico to barwna postać, socjaldemokrata kiedyś, a dziś zdecydowany przeciwnik obecnych władz słowackich. Te władze Słowacji uznawane są za kreację Sorosza. Jest to rząd soroszowski. To rząd, który wprowadził obowiązek powszechnego testowania wszystkich obywateli Słowacji, jak państwo pamiętacie, w czasie COVID-u. Najbardziej zamordystyczny rząd w czasie COVID-u. Za to właśnie upada. Są dwa kamienie, które potoczyły się pod nogi tego rządu i go przewróciły. Rzekomo konserwatywnego, co jest oczywiście łżekonserwatywnym rządem. Dwa kamienie, które wyglądają tak. Jeden z nich to sanitaryzm, obłędny sanitaryzm pod dyktando Klausa Schwaba. I drugi, polityka wobec Ukrainy, podobna do polskiej, która zyskała w Słowacji jak najgorszą opinię. I teraz Robert Fico wróci do władzy pod prostymi hasłami. Precz z sanitaryzmem, czyli ze szczepieniami i powszechnym testowaniem oraz rewizja polityki wobec Ukrainy w stylu Orbana. Fico zrobi na Słowacji zwrot w stronę Orbana i wtedy już Węgry i Słowacja będą prezentowały taką samą postawę, co jest jak najgorszą informacją oczywiście dla Ukrainy. Takie są zapowiedzi zmian politycznych na Słowacji, o których w Polsce w ogóle się nie mówi i nie chce się mówić. Do gatunku niewyjaśnionych zapiszemy też to, co zdarzyło się w Wielkopolsce. Spójrzcie państwo, tu publikacja Rzeczpospolitej. Oto niezidentyfikowany obiekt latający spadł na dach jednego z domów w miejscowości Raków w Wielkopolsce. Tu jest publikacja, zdjęcie. I wyłamał tam wielką dziurę w dachu. Obiekt, z tego co wiemy, obiekt miał masę około 4 kg. Skąd pochodził, nikt nic nie wie. Po prostu spadło z nieba. Po rakiecie odnalezionej w lesie niedaleko Bydgoszczu. Teraz mamy niezidentyfikowany obiekt latający, metalowy, który przebija dach i wpada do Bogu Ducha Winnych Ludzi w gościnę. Oczywiście nikt nic nie wie. I cóż mamy dalej? Oto Lizus NATO i Stanów Zjednoczonych, czyli Polska, obecna Polska, obecne władze Polski, już nie wiedzą same, co mają zrobić, żeby oddalić od siebie widmo straszliwej klęski, jaka nadchodzi na jesieni. Jako pierwsza Polska zareagowała na apel Ukrainy o natychmiastowe dostarczenie karetek pogotowia. Ile w ciągu doby od razu wysłały prymusy? 26 karetek z Polski. 26 karetek z Polski poszło na front ukraiński, zanim jeszcze inni zdążyli przemyśleć sprawę, a ostatecznie mamy dostarczyć tych karetek 45 wozów ratunkowych. Ktoś za to zapłaci, ależ nie, no przecież my jesteśmy tak subtelni, że w ogóle żadnej zapłaty nie chcemy. My wysyłamy, bo przecież poklepie nas po plecach tak w świecie już rozpoznawalny sweterek, jak pan, który go wypełnia, czyli Żeleński. Pan, który wypełnia sweterek, tak bym go nazwał. To kreacja całkowicie propagandowa, ale sprawdza się. Dla pewnej grupy dzierżącej teraz władzę ekonomiczną i polityczną na Ukrainie, ten pan wypełniający sweterek sprawdza się znakomicie. I cóż, 45 wozów ratunkowych natychmiast wysyłamy. To u nas już jest nadmiar karetek, wozów ratunkowych. Mamy tyle pieniędzy, nie mamy w ogóle inflacji, możemy tak szastać, a w zamian za to, co dostaniemy? Kopa kolejnego. Rząd PiS stał się rządem masochistów. Już nie, to jest specyficzna psychopatologia tego życia politycznego, bo już wykryliśmy chorobę dwubiegunową u rzecznika MSZ-u, który MSZ działa absolutnie schizofrenicznie, a teraz, jak widzimy, mamy jeszcze pewną dewiację całego rządu, który po prostu lubi być poniżany. Mamy rząd masochistów. Mateusz masochista i jego drużyna. Tylko dlaczego my to mamy znosić? Dlaczego my jako publiczność mamy to oglądać? 26 karetek już. 45 wozów ratunkowych już. Jeszcze nie zdąży pan Żeleński pomyśleć, a tu już jest spełniane. A potem jesteśmy tacy smutni jak zbite mopsy, kiedy Żeleński w Berlinie i w Paryżu wychwala Francję i Niemcy za pomoc. A my, chciałoby się zaskomleć, ale nawet nie zaskomlą, bo są zbyt zakompleksieni, żeby się odezwać. Następny artykuł daje dużo do pomyślenia. Stanom Zjednoczonym grozi bankructwo. A nam, najbliższemu sojusznikowi USA, zobaczcie, tu jest o ewentualnym bankructwie, które grozi Stanom, a Polsce nie. Polsce tylko przyświeca dobrobyt. Ja pamiętam te wielkie transparenty, które wisiały nad autostradami, aby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. I wtedy wedle tamtej propagandy byliśmy 10. potęgą przemysłową i ekonomiczną świata. A potem? No potem wiemy, jak się skończyło. Stanem wojennym i spawaczem, który został człowiekiem honoru. Pamiętajcie Państwo, że propaganda, zwłaszcza ta niedopuszczalna, ta, która korzysta z progów naszej podświadomości, czyli agresywna propaganda chwilowa, jest w tej chwili stosowana bez żadnej kontroli. To najnowsze odkrycie psychologów, którzy eksperymentowali w reklamie, w marketingu, w wojsku, a w tej chwili to jest przerzucane już na media wielkonakładowe i przyniesie złe efekty, bo przyniesie przede wszystkim efekty w postaci naszego coraz gorszego samopoczucia i coraz większych trudności w skupieniu się. Chwilowa propaganda to propaganda mocna, obfitująca w ekspansywne dźwięki i obrazy. Swoją intensywnością wbija się w świeżą świadomość, blokując jednocześnie proces kojarzenia z doświadczeniem i wiedzą, uszkadzając także pamięć. Chwilowa agresywna propaganda niszczy możliwość skupienia się. Zobaczcie Państwo na tych młodych ludzi zatopionych w smartfonach. Oni nie potrafią skupić się na czymś dłużej jak 5 minut. Bo tam właśnie działają te bodźce agresywnej chwilowej propagandy, która wyłącza proces myślenia. Badania psychologiczne pokazują, że Tego typu propaganda atakuje odruchy, jednocześnie blokując długotrwały proces rozumienia i uczenia się w oparciu o doświadczenie i wykształcenie. Blokuje całą naszą erudycję, cały bank erudycji, a jednocześnie sprawia, że nie pamiętamy tych bodźców za chwilę, ale działamy według ich wskazań. To wyczulam Państwa na to, chociaż nie będą zadowoleni ci, którzy się tym posługują, ale granat rozbrojony jest mniej niebezpieczny niż granat, który ciągle może wybuchnąć. Jeszcze jeden kwiatek z poletka zgniłej rzodkiewki ukraińskiej. Główny konsultant sanitarny dostanie właśnie z budżetu, czyli z naszych kieszeni, 28 milionów na zatrudnienie uchodźców z Ukrainy. Sanepid zatrudni 181 osób, a 300 pracowników sanepidu zostanie przeszkolonych intensywnie w znajomości języka ukraińskiego. Mówiąc krótko, zachodzi pytanie, czy będziemy kontrolowani przez Ukraińców z sanepidu? Nie znam odpowiedzi, może Państwo będą znać. Dobrze, teraz zajmijmy się warzywami, które gniją na poletkach sąsiadów, bo już ten zgniły zagon Polski pokazałem Państwu dość, jak na ten tydzień wyraziście. I tak, spójrzcie Państwo, tu są publikacje Wall Street Journal i The Mirror, opowiadające o tym, że Jeffrey Epstein był świnią. Ależ odkrycie. Jeffrey Epstein był świnią. Nawet wobec swoich najbliższych przyjaciół zachowywał się jak świnia. I tak, Jeffrey Epstein posiadł informację, że Bill Gates wdał się w romans z rosyjską brydżystką Milą Antonową. Wykorzystując tą wiedzę, szantażował Billa Gatesa, domagając się od niego pieniędzy. Inaczej groził, że powiadomi Melindę Gates. Jak Państwo wiecie, później nastąpił rozwód Billa Gatesa z Melindą. Być może wyszło na jaw, że wszedł w intymne stosunki z panną Antonową. Jako pierwszy o całej sprawie poinformował Wall Street Journal. Epstein szantażował Gatesa i żądał od niego pieniędzy, twierdził Wall Street Journal. Gates spotkał się z Antonową po raz pierwszy około roku 2010. Antonowa miała wtedy 20 lat i była zawodniczką brydża sportowego. Epstein poznał panią Antonową przez swojego przyjaciela Gatesa. Potem zaczął ją namawiać, żeby wyciągała pieniądze od Gatesa. Była dosyć oporna, więc Epstein załatwił jej przekwalifikowanie się, czyli zapisał ją na intensywny kurs kodowania informatycznego i pani Antonowa się przebranżowiła. Trwał wtedy romans Gatesa z Antonową. Ludzie Gatesa twierdzą, że od 2017 roku Epstein szantażował Billa Gatesa, ale Gates nigdy nie zapłacił, a wspierał jedynie akcje charytatywne Epsteina. No nie wiem, jakie to mogą być akcje charytatywne świniaka Epsteina. W ogóle, jak Państwo zauważyli, bardzo skąpo jest informacji, leje się ten potoczek informacji na temat Epsteina i Ghislaine Maxwell. Epstein od 2019 roku nie żyje, bo go powieszono w amerykańskim więzieniu, a pani Ghislaine Maxwell króluje w tabloidach. No ale nic więcej się nie możemy na ten temat dowiedzieć. Ja natomiast obiecuję Państwu, że każdy odcinek afery Epsteina, największej afery pedofilskiej świata, łącznie z zaangażowanymi w to koronowanymi głowami wysokiej rangi politykami typu rodzina Clintonów, będę Państwu opowiadał bez znieczulenia, jak tylko się czegoś dowiem. Jeszcze na chwilę wpadniemy do Polski, aby kilka słów poświęcić wspaniałemu to po intonacji mojego głosu w związku z tym, wspaniałemu księdzu Michałowi Czajkowskiemu. Ksiądz Michał Czajkowski ma dziś 88 lat i za sobą bardzo bogaty życiorys, bo przez kilkadziesiąt lat był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa w PRL-u, zaciętym, zwerbowanym, mówiąc krótko, po wykryciu przez SB, że wykorzystał seksualnie dwóch chłopców, braci 9-letniego i 10-letniego. Czyli mówiąc krótko, ksiądz Michał Czajkowski był pedofilem i kapusiem i przez długie lata autorytetem Gazety Wyborczej i Tygodnika Powszechnego. Dziś 88-letni już ksiądz Michał Czajkowski twierdzi, że niewiele pamięta i wcale taki zły nie był, jakby o nim można było sądzić w związku z materiałami. Więź przeprowadziła śledztwo na temat Michała Czajkowskiego, ale nigdy nie wykryli tej pedofilii, która teraz się jakoś sama wykryła z powodu znakomitego artykułu znanego mi Piotra Litki i jego towarzysza w Rzeczpospolitej, gdzie podsumowano przestępstwa pedofilii w Kościele, ale bardzo zrobiono to bardzo rzetelnie i polecam Państwu ten artykuł. Pan Krzyżak i pan Litka podsumowują zjawisko pedofilii w PRL-u, w całym polskim Kościele. Niestety obok księdza autorytetu Gazety Wyborczej Czajkowskiego wychodzi też ksiądz Makulski, inicjator powstania Bazyliki w Licheniu. No ale cóż, lubimy inicjatorów Bazylik, ale bliższym przyjacielem jest nam niestety prawda. Tak więc to taka drobna wycieczka do Polski i biegniemy dalej w świat. Według Pulsu Medycyny, chciałbym, żeby Państwo się zatrzymali na moment nad tym artykułem, według Pulsu Medycyny eksperci przewidują wzrost zachorowań na zakrzepicę z powodu COVID-19. Ten tytuł jest jednocześnie prawdziwy i nieprawdziwy. Oczywiście, że z powodu COVID-19 następuje w tej chwili epidemia zakrzepicy i innych schorzeń. Ale nie dopowiadają autorzy, bo nie wypada, bo za to im nie płacą, że ta epidemia zakrzepicy występuje także w dziesiątkach przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych, po szczepionkach. O tym już nie ma mowy. Ale ogólnie można powiedzieć, że mówią prawdę, bo jest to spowodowane COVID-19. Bo i te szczepienia były spowodowane COVID-19. Szczepienia. Nie mylić ze szczepieniami. Są szczepienia i szczepienia. No więc nie da się już ukryć narastającej fali powikłań. Próbuje się tą bombę rozbroić w taki sposób, Pulsem Medycyny na przykład. Szykuje się nam spora afera w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, NCBiR-ze, gdzie skierowano z budżetu ponad 40 miliardów złotych na innowacje, badania, a i tak jesteśmy w ogonie Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o fundusze poświęcone na innowacje, ale tam szykuje się niezła afera, o której jeszcze mało mogę mówić, ponieważ jeden z głównych świadków nie upoważni mnie do tego, żebym opowiedział Państwu wszystko, więc mogę mówić tylko ogródkami. Powiem tak. Otóż próbowano zrobić szefem NCBiR-u, czyli zarządzającym i patentami, innowacjami, które można ukraść, bo to się dzieje. Służby specjalne kradną wynalazki Polaków, sprzedając je potem dla własnych zysków. Służby specjalne polskie, żeby nie było wątpliwości. Ale próbowano zrobić jednym z szefów NCBiR-u prawnika, niejakiego Piotra W., założyciela między innymi funduszu W Investment, który okazał się wielką piramidą finansową dla zamożnych. Można było tam wpłacać około 40 tysięcy euro, żeby brać udział w bardzo zyskownych operacjach wizjonera finansowego Piotra W. I prawnikiem Piotra W. był właśnie człowiek, który miał stanąć na czele NCBiR-u. Wybuchła oto straszna awantura, poleciały głowy, złamane zostały kariery polityczne. Po prostu ci uczciwsi nie mogli się pogodzić na to, że to takie dziadostwo i nie będę już tutaj przerzucał następnych słów. Taka nieudaczność po prostu. Mówiąc krótko, afera się będzie rozwijać, bo Piotr W. i jego fundusz oszukały ponad 2000 osób i wyłudziły ponad 600 milionów złotych. To wszystko jest sprzężone z tą aferą w NCBiR-ze, a jak tylko będę miał zgodę naszego informatora na dalsze szczegóły tej sprawy, to będę je ujawniał, a zaręczam Państwu, że są pikantne, niestety. Podobna afera toczy się zresztą teraz w polskim holdingu hotelowym, gdzie także znalazł się whistleblower. Whistleblower, czyli donosiciel, informator, no nie wiem jak to nazwać. I też mówi o tym, jak wyciągano pieniądze z holdingu hotelowego. No ale to jest odrębna sprawa. Skupmy się na NCBiR-ze, bo z tego wyjdą niezłe kwiatki. To jest żerowisko służb specjalnych, które czyhają tam na polskie patenty, polską inwentorykę, którą kradną i sprzedają obcy, bogacąc się i zyskując różne możliwości. Tak to działa. W Polsce, może to powinienem dać do wiadomości pocieszających i pokrzepiających, więc może złamię tą taką narrację czarną, bardziej radosną wieścią. Pan Janusz Palikot i pan Wojewódzki zostali skazani przez sąd. Nie może być, a jednak warszawski sąd uznał, że złamali ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez reklamę alkoholu w internecie. Palikot dostał 80 tysięcy złotych kary, Wojewódzki 70. No nie kupią sobie papierosów, no. Ale ukarani zostali, no. Taka ciekawostka z The Expose. Przeczytam w oryginale, proszę darować mój kaleczny angielski, a potem powiem o co chodzi. Global warming is not global. The northern hemisphere is cooling. To nawet ci z Państwa, którzy nie znają angielskiego, już zrozumieli, że następuje wycofywanie się rakiem z tak zwanych ekspertów z bajdurzenia o globalnym ociepleniu. Okazuje się, że teraz bajdurzenie o globalnym ociepleniu ma nową nutę. Mówi się tak, co prawda panuje globalne ocieplenie, ale północna półkula się oziębia. Rozumiecie Państwo? Na co oni liczą? No, liczą na to, że ta propaganda, agresywna propaganda chwilowa tak nas odmóżdża, że już nic nie potrafimy kojarzyć i rozumieć logicznie. Dlatego walczą z logiką i zdrowym rozsądkiem, żeby potem nam serwować takie historie. No, global warming is not global. The northern hemisphere is cooling. Więc tutaj się oziębia, a tam się grzeje. Żerują na coraz słabszym wykształceniu publiczności i podatności na chwilową propagandę. Ale a to aż zabawne, jak chcą nas prymitywnie zrobić w konia. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega. To jest z Daily Skeptic, z portalu Daily Skeptic. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że planeta powinna być gotowa na nową, jeszcze bardziej śmiercionośną niż COVID chorobę. Mówiąc krótko, przygotowany jest nowy obłęd. Ja przypomnę, że COVID-19 miał śmiertelność w najbardziej naciąganych rejestrach 0,2%. Bardzo śmiertelna choroba. I już kończąc wątek szczepionek. Od początku kampanii szczepień do Polski dotarło 107 milionów 707 tysięcy dawek szczepionek. Połowa została rozdystrybuowana do punktów szczepień. Polska odsprzedała, oczywiście po niższej cenie, 14 milionów 700 tysięcy dawek. W magazynach wciąż leży co najmniej 23 miliony 600 dawek. Miesięczne koszty przechowywania takiej ilości to około 774 tysiące złotych. W tym czasie też zniszczono oficjalnie 788 tysięcy dawek. Jakże bogatym jesteśmy krajem. I ciągle sprowadzamy nowe szczepionki, bo mamy kontrakt z Pfizerem na przykład. A Pfizer nie chce się ugiąć. Nieugięty Pfizer i urodzony w niedzielę Humpty Dumpty musi przyjmować wszystko, ale przecież nie płaci ze swojej kieszeni, tylko z pana, pani i mojej. Polecam Państwu znakomite wystąpienie pani Sueli Braverman, która w Instytucie imienia Barka wygłosiła wspaniałe przemówienie. Obejrzycie całe, my tylko tu możemy zajawić. O konserwatyzmie. I ja podam parę cytatów z tego przemówienia, bo naprawdę jak zobaczycie tą panią, to zobaczycie, że nie kojarzy się ona z typowym konserwatystą, tak jakby go przedstawiała propaganda oszalałych lewicowców. I mądra i sensowna pani Braveman, to także zaznaczam, uwaga do tych, którzy zarzucają mi ciągle mizoginizm. Bardzo mądra kobieta. Co mówi? Konserwatyzm to wiara w wartości, optymizm i odpowiednia pracowitość. To wspólny sens wyznawanej filozofii. Cytując Williama Beckleya Juniora, pani Braveman mówi: lepiej być rządzonym przez 3000 losowo wybranych ludzi z książki telefonicznej niż przez ekspertów z najlepszych uniwersytetów. Lepszy skutek to przynosi. Powiedział William Buckley Jr., a powtarza to ze zrozumieniem i mądrze pani Braveman. Konserwatyzm to wspólny sens tworzący dopiero cel naszej polityki. To wartość wypowiedzi i myślenia, którą należy postawić ponad polityczną poprawnością. To styl myślenia, w którym fakt jest ważniejszy od najlepszej fikcji. Pani Braveman, przerywając krotochwilą swoją wypowiedź, mówi: niestety nie zmienimy faktu, że 100% kobiet nie ma penisa. Konserwatyzm nigdy nie jest dogmatyczny. Konserwatyzm wierzy w ojczyznę i kocha ją szczerze. Biali nie mają wcale być w poczuciu kolektywnej winy za przeszłość. Konserwatyści nigdy nie nadużywają dzieci. Oni je chronią, nie wciągając w sprawy dorosłych. Nie ma żadnej imigracji bez prawdziwej integracji. Konserwatyzm jest porządkiem albo jest niczym, stwierdza pani Braveman. Podkreśla także rolę dojrzałej rodziny, która jest podstawą działania konserwatysty. I do pani Braveman dodałbym znakomity wykład Rogera Scrutona, niedawno zmarłego, nieodżałowanej pamięci filozofa i konserwatysty, który wyjaśnia bardzo prosto, ale i jasno, dlaczego tak zwani intelektualiści, a właściwie inteligenci, zwykle przyklejają się do lewej strony sceny politycznej. Jak to robi Roger Scruton? Spójrzcie, tu jest jego wykład.
You know, and that's my view is what an intellectual conservative is. It's someone who articulates the real reasons for not having reasons.
I w tym wykładzie główna myśl. Inteligenci przylepiają się przeważnie do strony lewicowej, bo są aroganccy, mają potrzebę wywyższania się jako eksperci i mają poczucie misji zmieniania świata. Czyli są tak pyszni, że nie chcą rozumieć świata, tylko chcą zmieniać pod wpływem swoich urojeń. To teza znakomitego wykładu Rogera Scrutona, rozmowy, która została przeprowadzona z nim, ale właściwie w trakcie tej rozmowy przeprowadził swoisty wykład, wywód precyzyjny, intelektualny. Zobaczcie to Państwo też, my zajawimy to tu. I teraz już takie informacje, które chciałbym, żeby Państwo zapamiętali, wcale nie na drodze propagandy, tylko takiej naszej rozmowy. Otóż już zdradzam tą tajemnicę, o której mówię od tygodni, a jakoś tak było to owiane mgłą tajemnicy. 19 czerwca wyjeżdżamy do Persji. Będzie to taka pielgrzymka duchowa do początków źródeł cywilizacji. Jeżeli chcecie Państwo uczestniczyć w tej wyprawie, to są jeszcze wolne miejsca, tylko trzeba się skontaktować z poznańskim biurem podróży Misja Travel. I tam Wam wszystko powiedzą. Wylot jest zarówno z Warszawy, jak i z Krakowa. Więc jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Jeżeli Państwo zdążycie, możecie się na wyprawę do Persji zapisać. Polecam. Będzie to niezwykła przygoda na pewno. Rzecz druga, bardzo leżąca mi na sercu, to zrzutka na portalu Zrzutka na kolejny marsz życia Polaków i Polonii. Na razie nasza zrzutka powoli, powoli sobie idzie. Potrzebne nam są te środki, żeby zorganizować 3 dni. Dlatego, że spotykamy się w Oświęcimiu 12 sierpnia, w sobotę. Wtedy będą spotkania, wykłady i koncert. Koncert będzie niespodzianką i nagrodą dla wszystkich, którzy przyjadą. Oprócz tego oczywiście będą książki, będą autorzy, będzie dużo zdarzeń. W niedzielę będziemy mieli Dzień Duchowy, msza święta specjalnie koncelebrowana i rozważania i bycie razem. Cały dzień na spotkania, cały dzień na nasze wspólne działanie. Wtedy też będzie czas dla klubów przyjaciół, bo właśnie w Oświęcimiu odbędzie się oprócz marszu także ogólnoświatowy, bo mamy już też zagraniczne kluby, ogólnoświatowy zlot klubów przyjaciół. Zapraszam wszystkich członków klubów przyjaciół, których liczba już dochodzi do 30, żeby znaleźli czas od 12 do 14 sierpnia tego roku w Oświęcimiu. I 14 będziemy chcieli uczcić pamięć wielkiego świętego Maksymiliana Kolbe, bo 14 przypada rocznica jego śmierci. A więc poniedziałek, sobota, niedziela i poniedziałek. Na to musimy zebrać pieniądze, żeby godnie Państwa podjąć i zorganizować to wszystko na odpowiednim poziomie. Także bardzo proszę, jeżeli możecie Państwo, wpłacajcie na zrzutkę, to jest 5, 10, jakieś tam wdowie grosze. Niech to idzie. Im więcej was jest, tym lepiej, bo czujemy się raźniej z tak obfitym gronem dobrodziei. Jeżeli nie chcecie Państwo wpłacać na zrzutkę, chociaż zrzutka nie pobiera akurat żadnych prowizji, to możecie Państwo tradycyjnie przesyłać na stronie www.gadowskiwitold.pl. Macie Państwo zakładkę z możliwością wpłacania, tam jest konto, tylko bardzo proszę, że jeżeli przesyłacie na to konto pieniądze na marsz, to niech one będą z dopiskiem na marsz, bo chcemy już niedługo opublikować pierwszą listę darczyńców i to będzie lista właśnie z tych dwóch zbiórek, czyli i tradycyjnej na konto i tej na zrzutce. Bardzo polecam Państwu, nieśmiało zupełnie, ale z radością także, tą intencję, dlatego że wspólnie możemy zorganizować kolejny marsz, który przecież nigdy nie jest dotowany z żadnych źródeł, bo przecież nie bierzemy pieniędzy ani od rządu, ani od opozycji, ani od Rosji, ani od Niemiec, ani od Żydów, ani od Stanów Zjednoczonych, tylko od was. Więc to od was zależy, czy to się uda. Bardzo proszę, miejcie to na uwadze. 2 i 4 czerwca będziemy w Opolu. Nasze wydawnictwo Gadowski weźmie udział w targach książki w Opolu. Będą wszystkie nasze książki, będę też ja, będziemy podpisywać książki. Zapraszam wszystkich Opolan i przyjaciół z okolic Opola, żeby nas odwiedzili, będzie możliwość rozmowy. A trzeciego, w trakcie trwania targów, 3 czerwca we Wrocławiu będzie w sali, dużej sali NOTU, nadzwyczajne spotkanie, promocja książki Stanisława Srokowskiego, promocja jego wierszy. Stanisław Srokowski zawitał do naszego wydawnictwa i poczytuję to za zaszczyt, bo mistrz wydał swoją powieść, bardzo ważną, właśnie w naszym wydawnictwie. Będę ją reklamował przy naszych nowościach książkowych. I 3 czerwca duże spotkanie w sali NOTU we Wrocławiu. Więc wyskoczymy z Opola do Wrocławia, potem wracamy do Opola. Tak szykuje się nasza marszruta. Mam nadzieję, że nie zapędziłem Państwa w jakiś zły nastrój. Chciałbym, żeby mimo wszystko, żebyście korzystali ze zmiennej, choć przecież wiosenno-letniej już aury, żebyśmy nabierali siły, bo czeka nas pracowita jesień. Na pewno bardzo pracowita, bo będzie bardzo wiele niespodzianek. Ja osobiście mam nadzieję na to, że jeszcze przed wakacjami stanie się coś, z czego będziemy mogli czerpać nadzieję, a na pewno ma to związek z ugrupowaniami patriotycznymi i proszę zauważyć, że nie psiocze na Konfederację w jej obecnej odsłonie, a mam marzenie, żeby ta Konfederacja przybrała jeszcze trochę takich wartościowych barw. Może to wszystko się uda, może ta jesień nie będzie taka zła, jak się zapowiada. Zobaczymy. Generalnie bądźmy optymistami, bo nad tym wszystkim jeszcze czuwa opatrzność Boża, która jest mądrzejsza od wszystkich naszych płaskich, ziemskich rachub. Bądźcie zdrowi. Wszystkiego najlepszego, zdrowia i wolności.